życia Jezusa Chrystusa. A dzisiaj rozdział 9 Ewangelii Mateusza, wersety od 27 do 31. Ponieważ fragment ten czytaliśmy przed modlitwą, to tylko nakreślę tutaj tło, kontekst do tych wydarzeń, które opisuje Mateusz. Był to dzień, kiedy Pan Jezus wskrzesił córkę Jaira oraz wcześniej uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok. Oboje łączyło to cyfra 12, 12 lat. Dziewczynka, która zmarła, miała 12 lat, a kobieta, która cierpiała, cierpiała przez 12 lat. Prawda? I początek fragmentu, który dzisiaj rozważamy, a więc werset 27 czytamy: gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi. A więc Jezus pożegnał się już z Jairem, pożegnał się z jego żoną, pożegnał się z tą córeczką, pożegnał się z tymi wszystkimi będącymi, no nie wiem, w szoku, ludźmi, którzy jeszcze przed chwilą śmiali się z niego, szydzili: jak śpi, nie żyje, przecież to wiadomo, o czym ty, człowieku, opowiadasz. Jezus rozstaje się i postanawia wrócić do domu. Dokąd? Do Kafarnaum. Nie wiemy, gdzie jest teraz, ale wiemy, dokąd wraca. Wraca do Kafarnaum. I gdzieś już od tego momentu, przynajmniej od tego momentu, są tam dwaj niewidomi. Czemu dwaj? No, u Mateusza czasami bohaterowie występują po dwóch, ale w przypadku niewidomych może to być bardzo proste wytłumaczenie, ponieważ zawsze, jak to się mówi, we dwóch jest po prostu łatwiej. Może też można wywołać lepszy efekt, bo tak się zastanawiałem, jeżeli mężczyźni ci przyszli tutaj i od tego momentu są jakby świadkami tego, co się dzieje, to może zwabił ich ten cały lament, płacz, a więc pogrzeb, a więc okazja, by zarobić, bo wtedy stajesz, wystawiasz rękę i tak jak to za chwilę będą robili względem Jezusa, wołasz ustawicznie, natarczywie, aby ktoś cię wspomógł. W końcu jak dadzą, to ucichniesz i nie będziesz psuł uroczystości. Tak można by było między innymi powiedzieć, chociaż wcale tak nie musiało być, tak? Ale od tamtej pory idą za Jezusem ci dwaj niewidomi ludzie. Idą za Nim i krzyczą natarczywie, ustawicznie: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Ja nie mam wątpliwości, że oni byli bardzo głośni. I nie mam wątpliwości, że byli natarczywi. Mieli już tę postawę wyrobioną, aby skutecznie zbierać datki na swoje życie. A ciekawe jest to, że Jezus nie zatrzymuje się. Można powiedzieć, nie zwraca na nich uwagi. Można by powiedzieć, chyba ich ignoruje. A oni, pomimo to, ruszają za Nim, ustawicznie wołając, bo to wiecie, to nie było tak: synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami, tylko oni po prostu krzyczeli. To nie było tam takiego nabożnego tonu, tylko po prostu tak, żeby usłyszał ich ten właśnie, do którego się zwracają. Wiecie, zastanawiałem się, czy mamy postawę taką jak oni i w którym momencie my byśmy sobie podarowali. Może już, gdybyśmy wiedzieli, że zbliżamy się do granic miasta, bo już opuszczamy znany nam teren. Tutaj to przynajmniej jakieś odgłosy. O, stoi Mose, on tutaj sprzedaje, wiem, gdzie jestem. Tu, o, ten, prawda, to wiem, gdzie jestem. Tutaj placki smaży, ta, wiem, gdzie jestem, prawda? Ale jak wychodzisz poza mury miasta, o, to już jest zupełnie inna rzecz. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie to wyobrazili, że oni po prostu idą, bo tak jak to pisze Mateusz, i ustawicznie, głośno wołają: jedno swoje, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A Jezus nic. Może chciał wyjść za miasto i tam z nimi porozmawiać. No, kiedyś tak zrobił z pewnym człowiekiem, że po prostu odciągnął go od grupy, a tu nic. I słuchajcie, nie obrazilibyśmy się, no współczesny człowiek już dawno by się obraził. Wołałem na ulicy, wołałem za murami miasta. Jak można tak lekceważyć człowieka? I wiecie, i tak Jezus po prostu szedł, aż wrócił do Kafarnaum, wszedł do domu i zamknął drzwi. A oni idą i wołają ustawicznie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Myślę, że jest to piękny obraz, przez który my możemy się bardzo dużo nauczyć. Nawet nie musielibyśmy zbyt wiele mówić, ale po pierwsze, że wiara nie ustaje. Wiara się nie poddaje, nie zniechęca się. Czy człowiek, który przychodzi w modlitwie, nie powinien się zniechęcać? No nie powinien. I czytamy, gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus, czy wiecie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak jest, Panie. To jak tutaj to jest opisane, tak wygląda jakby dosłownie. Wyszli, weszli i się to odbywa. Ale pamiętajmy, była ta perspektywa tej drogi, gdzie ich wiara była doświadczana, była próbowana. Czy te deklaracje, czy rzeczywiście to, co mówią, oni w to wierzą, bo odwołali się do bardzo poważnego tytułu Synu Dawidowy. Synu Dawida. Czy wytrwałbyś jak ci dwaj niewidomi? Ilu ludzi odwraca się od Jezusa, gdy ten nie odpowiada na ich wołanie? I czego to wtedy dowodzi? Czego dowodziłoby w przypadku historii o tych dwóch niewidomych? Że co, że Jezus nie słyszy? Że Jezus nie jest zainteresowany, że Jezusa to nie obchodzi, że Jezus nie odpowiada? Nie, to dowodzi jedynie tego, że może nasze deklaracje byłyby puste. Może tego, że wcale nie wierzymy w to, co mówimy. Że nie traktujemy poważnie tego, do którego wołamy, za to siebie nad wyraz poważnie traktujemy. Dowodzi raczej tego, że my jesteśmy w centrum, a Jezus ma być w garści. Tak? Tak często jest dzisiejszy człowiek współczesny myśli, że Bóg jest do tego, żeby spełniać Jego zachcianki. Mówiliśmy w niedzielę, że jesteśmy pożałowania godnymi ludźmi, jeśli nasza wiara odnosi się tylko do tego doczesnego życia, w Jezusa, wiara w Jezusa. Że tutaj chodzi o coś więcej, tu chodzi o całość, o perspektywę, którą rysuje przed nami Biblia i wydaje się, że tę perspektywę ci niewidomi uchwycili. A to jest bardzo ciekawe. Dowodzi tego, gdybyśmy zrezygnowali, że nie wiemy, z kim mamy do czynienia i jaki on jest. Bo to, że nie odpowiada, w tej chwili to nic nie znaczy, jeżeli go znamy, prawda? A więc Jezus milcząc daje nam okazję poznać lepiej samych siebie i dowiedzieć się prawdy o stanie naszej wiary, ale też o tym, kim dla Niego jesteśmy. Kim On jest dla nas, przepraszam, odwrotnie, kim On jest dla nas. I zobaczcie, dopiero tu i teraz, w środku, w domu, u siebie tam w domu, czyli u Piotra, Jezus zadaje im pytanie, czy wierzycie, że mogę to uczynić? A czego to dowodzi? Słyszał od początku. Nie był obojętny. Nie pyta ich przecież, co chcecie, abym wam uczynił? On po prostu tylko weszli i on mówi, czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Zobaczcie, jak to jest. Czasami posądzamy Boga, że On traktuje nas tak, jak my byśmy potraktowali innych. Ale On mówi, nie jestem podobny do ciebie. I widzimy, że Jezus słyszał, nie był obojętny i jak tylko weszli do domu, pyta ich, czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Co by się stało, gdyby zrezygnowali wcześniej? Po pierwsze, mieliby mylny obraz Jezusa. Wiecie co? On się w ogóle nikim nie przejmuje. On nie słuchał nas. Zobaczcie, w ogóle się nie interesował. Kiedy człowiek odchodzi za wcześnie, odchodzi z fałszywym obrazem Boga, obrazem Jezusa. Kiedy porzuca wiarę przed czasem. Może ty też poddałeś się, ponieważ Jezus nie odpowiadał. Może nawet nie odpowiedział do tej pory, ale czy to znaczy, że nie słyszy? Czy to znaczy, że nie jest zainteresowany? Czy to znaczy, że go to nie porusza? Dlaczego niewidomi nie zrezygnowali? To jest bardzo ważne w tej historii. W ich wołaniu wydaje się być odpowiedź na to pytanie. Bo kim jest syn Dawida? Kim jest syn Dawida? Dla tych, którzy znają Pisma. Na przykład w drugiej księdze Samuelowej w 7 rozdziale po raz pierwszy pojawia się informacja, że Bóg wzbudzi Dawidowi potomka, którego tron będzie nieprzemijający. I to będzie ostatni i wieczny król, który będzie panował na wieki. Zobaczmy. Druga księga Samuelowa, rozdział 7, wersety od 11. Zwiastuje ci też Pan, to mówi prorok do Dawida, że wzniesie ci dom, a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. I tu się po raz pierwszy pojawia informacja o potomku Dawida, który zasiądzie na jego tronie, który nie będzie miał końca. I wiemy, że ta myśl się potem rozwija coraz bardziej. I oczywiście w czasach Jezusa zyskuje taki kierunek patriotyczny, że będzie to wyzwoliciel spod okupacji rzymskiej, ale generalnie to stąd bierze swój początek ten termin o potomku Dawida. Jest jeszcze inne miejsce, które chciałbym, żebyśmy teraz przytoczyli, ponieważ ono bardzo fajnie nawiązuje do tego, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza. To jest Księga Izajasza, rozdział 42, popatrzmy. Jest to tyle obszerny fragment, że nie wrzucałem go tutaj, bo by nam zajęło to dużo miejsca, więc po prostu otwórzmy nasze Biblię na Izajasza 42 rozdziale, bo przeczytamy cały ten rozdział oraz część rozdziału 43. Bo chciałbym, żebyśmy uchwycili właśnie ten obraz i nadzieję tych dwóch niewidomych. Na co oni się powołują, co zakładają i Jezus wie, że oni to zakładają, że ich wiara, gdy przychodzą do Jezusa, jest oparta na Piśmie Świętym i że takiej wiary Syn Boży, Syn Dawida, Jezus Chrystus nigdy nie lekceważy, że zawsze odpowiada na wiarę, która wywodzi się z Pisma Świętego, która czerpie nadzieję z Pisma Świętego. Zobaczmy. Izajasza 42 rozdział. Oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał. Fajnie to jest w zestawieniu z ich wołaniem ustawicznym, prawda? Ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Mamy tutaj postać króla, sługi Pana, który jest dotknięty losem słabych, losem złamanych, ale również losem wrogów. No to jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, nadłamana trzcina może po prostu obrazować człowieka, który jest kruchy rzeczywiście jak trawa, jest już złamany jakimś doświadczeniem, ale tenże król ma upodobanie w tym, aby takich leczyć, aby takich podnosić, aby takich utwierdzać, przywracać do życia. Podobnie jest z obrazem tego knota gasnącego. Można zrobić dwie rzeczy. Pozwolić wypalić się tej lampie, oliwie, która już została gdzieś tam na dnie, a więc mamy obraz człowieka takiego, powiedzmy, już duchowo wycieńczonego, wyschniętego, wyzutego z tego duchowego życia i można pozwolić umrzeć takiemu człowiekowi, albo można zrobić coś innego, można dolać oliwy, aby znowu płonął. I jest powiedziane, że ten sługa Pana, on nie dogasi tego gasnącego knota. Czyli co zrobi? Doleje oliwy i wiemy, że tak zrobił. Czyli niesamowity obraz. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. I tutaj to prawo to jest sprawiedliwość Boża i między innymi sprawiedliwość Boża jest taka, że Bóg chce odkupić tych, których nie stać na wykupienie się ze swojej beznadziejnej sytuacji. I Bóg obiecuje być odkupicielem dla tych, którzy no po prostu znaleźli się w takiej sytuacji. Trędowaci i ślepi między innymi byli w takiej sytuacji. Oni byli na marginesie i musieli żyć z żebrania, z łaski ludzkiej, ale mówiąc wprost, był bardzo podobny ich los. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozsianą ziemię wraz z jej płodami, daje na nie ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. I to jest ważne, że to mówi Bóg. Bo co ma być podstawą naszej wiary? Słowa Boga na Jego temat oraz słowa Boga na temat Jego Syna, słowa Boga na temat Jego Króla, tak? To jest ważne. I co mówi? Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię, uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, to, co ma nastać, zwiastuję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. A więc Bóg żyje tym i mówi, zanim się wydarzy, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Zanim nawet zacznie kiełkować, żebyście o tym wiedzieli, bo Bóg jest tym podekscytowany i Bóg na to się zgadza się na służbę tego króla, zgadza się na tego sługę, który przyjdzie, błogosławi go, a jego celem będzie ogłoszenie sprawiedliwości, czyli co? Przywrócenie ślepym wzroku, głuchym słuchu, wyprowadzenie więźniów z niewoli. To jest Boża sprawiedliwość. I ci dwaj niewidomi, oni odwołują się do tego fragmentu. Nawet jeżeli my wiemy, dzisiaj powiemy, panowie, ale to chodziło o ślepotę duchową. To dla nich to było, to jest ślepota. Bracie, ja jestem ślepy i nie mogę być w świątyni przez to, tak? Jestem ślepy, jestem na marginesie. Ja chcę sprawiedliwości Bożej, chcę powrotu do życia. I zobaczcie, rozdział 43 jeszcze przeczytajmy. Oczywiście zachęcam w domu, żebyśmy przeczytali wszystko, ale teraz na potrzeby nabożeństwa. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, który Cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem. I to była pewna instytucja w Izraelu, odkupiciel. To był ten, który godził się jakby wykupić mnie z moich tarapatów, płacąc za to sam. Przez to mogłem być uwolniony ze swoich długów, przez to mogłyby być mi pewne rzeczy darowane, jeżeli znalazł się wykupiciel, który zapłacił za to. Prawda? I Bóg mówi, nie bój się, bo cię wykupiłem, a więc już zapłaciłem, wykupiłem cię, nazwałem cię twoim imieniem. Jakie to jest imię? Moim jesteś. Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabię zamiast ciebie. Tam pamiętacie, wcześniej powiedziałem, że ten król nie będzie miał upodobania w dobijania również wrogów, bo Egipt też na przykład był obrazowany jako złamana trzcina. I rzeczywiście Izajasz zapowiada, że przyjdzie również odnowienie dla Egiptu i w Egipcie będą znali Pana. Ponieważ ten król będzie miał upodobanie, by przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Nawet tych, którzy kiedyś ciemiężyli Izraela. Niezwykły to król. Niezwykły to król. Czytajmy. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ze wschodu przywiodę twoje potomstwo, z zachodu zgromadzę cię. Tu mamy, pamiętacie tę wizję w Ewangelii Mateusza, gdzie jest mówione o zbieraniu ze wszystkich stron świata. To jest odniesienie do tych tutaj słów. Do północy powiem wydaj, do południa nie zatrzymuj się, przyprowadź moich synów z daleka, moje córki z krańców ziemi, wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem, których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Uwaga, wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy i głuchych, chociaż mają uszy. Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. To wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przyszłych wydarzeniach i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to przesłanie o tym, że Bóg przez swego sługę chce przewrócić oczy ślepym, słuch głuchym, ponieważ to się wiąże z tym, że On jest odkupicielem. Piękny obraz, że On poprowadzi ich przez wodę. I teraz sobie wyobraźcie dla tego ślepego, jaka to jest informacja. No to ja pójdę, bo on, tam jest powiedziane, że On nas przeprowadzi przez wodę, przez ogień. Idziemy za Nim. Och, żebyśmy mieli taką wiarę. Bo wiecie, tak z punktu widzenia dzisiejszej hermeneutyki, czyli poprawności rozumienia tekstu, to wielu ludzi by mi powiedziało, wy popełniacie nadinterpretację. Nie wolno wam mieć nadziei, że On przywróci wam wzrok. Bo tu chodzi o wzrok duchowy. Ale widzicie, ci ludzie w prosty sposób rozumieli Słowo Boże i według Jezusa to nie była zła wiara. Bo On zadaje im pytanie, czy chcecie, aby wam to uczynił? Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Że ja mogę. I wierzę, że Jezusowi chodzi tak o fizyczny wzrok, jak i o wzrok duchowy. Bo wiecie co? To, jak oni odpowiadają, świadczy o tym, że oni nie są ślepcami duchowymi. Bo odpowiadają w jaki sposób? Spróbujmy, jeżeli to jest dalej. Tak jest, Panie. W Septuagincie to Panie odnosi się po prostu do Boga. Oni widzą być może więcej niż wszyscy inni ludzie dookoła, ponieważ to, jak odpowiadają, I to, jak to tłumaczy Mateusz, a więc to greckie Kyrios, Panie, Kyrios w Septuagincie odnosiło się do Boga, to znaczy, że oni nie widzą w nim tylko nauczyciela, tak jak wszyscy wcześniej. Powtórzę. Żartuję oczywiście. A to piękna funkcja. Można czasami włączyć i powtórzyć. I to mnie porusza, ponieważ oni wiedzą, za kim idą, dlatego się nie poddają. I wiecie, to mnie po raz kolejny utwierdza, że ludzie, którzy rezygnują po drodze, rezygnują, ponieważ nie wiedzą, za kim idą. Nie wiedzą, kogo proszą. Bo nawet pomyślałem sobie tak, że gdybyśmy my jako ludzie mieli tą wiedzę, co ci niewidomi, że to jest syn Dawida, a więc ten jedyny, ostatni władca, sprawiedliwy, to my powinniśmy pójść za nim, nie dlatego, czy nam na coś odpowie, czy nie odpowie, tylko dlatego, że jest tym Panem, namaszczonym. Już sam fakt, że możemy za nim pójść, jest po prostu szczęściem, błogosławieństwem, żeśmy na niego trafili i za nim idziemy. A zobaczcie, jaki człowiek jest w swojej przewrotności i pysze. Jeśli nie odpowiesz na moją modlitwę, to nie pójdę za tobą. Ale oni idą za Jezusem przede wszystkim dlatego, że on jest synem Dawida. I oczywiście wołają, zmiłuj się nad nami, synu Dawida, ale oni idą czemu? Bo to jest syn Dawida. A my dlaczego chodzimy za Jezusem? Prawda? Bo mówimy, jest Panem. On jest moim Panem. Dlatego, kiedy odpowiada inaczej, byśmy tego oczekiwali, nie schodzimy z tej drogi. Czemu? Bo On jest Panem. On wie najlepiej. On na pewno ma dobre motywacje. On na pewno chce dla nas dobrze. Tylko żebyśmy wiedzieli, za kim idziemy i naprawdę w to wierzyli, że to jest syn Dawida, że to jest Pan, że to jest Bóg, że to jest Syn Boży i właśnie dlatego trzeba za Nim iść. Właśnie dlatego. Werset 29. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. U Izajasza Bóg odkupuje naród ślepy i przywraca im wzrok. I to jest tego praktyczny wymiar, obraz, ilustracja. Powiedział ważne słowa. Według wiary waszej niech się wam stanie. I tutaj nie należy tego rozumieć w ten sposób. A więc jeśli wasza wiara jest prawdziwa, to niech się wam stanie. Tylko Jezus odpowiada, poruszony ich wiarą, na podstawie waszej wiary. Ze względu na waszą wiarę czynię to, niech się stanie. Niech się wam stanie. Jeszcze chciałbym dwa fragmenty, bardzo je lubię. Z Izajasza, to też są słowa, które oni znali, na pewno, które były fundamentem dla ich nadziei. Wiecie, z tej historii możemy się tego uczyć, że jeżeli u podstaw naszej nadziei leży Słowo Boże, nawet proste jego zrozumienie, a czasami bywa tak, że kiedy się modlimy, Bóg daje nam słowo, obietnicę w naszym doświadczeniu i ona jest właśnie w taki prosty sposób, bierzemy ją do siebie, bez tego całego kontekstu historyczno-kulturalnego i kiedy trzymamy się tych słów, Bóg odpowiada na taką postawę. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Zobaczcie, co jest bliskie Bogu i co jest bliskie Jego słudze, tak? Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność ucieśnionych i łamie wszelkie jarzmo. W tym ma upodobanie Pan. Izajasza 58,6 to było, a Izajasza 61,1,2 to jest to, co potem Mateusz zacytuje parę rozdziałów dalej, pisząc o Jezusie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana, dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. I Jezus to zrobił, bo oni się uchwycili tego słowa. Ogłosił im to. I tak się stało. Dotknął ich oczu i otworzyły się ich oczy. Jakie zastosowanie? No więc Mateusz tak sprytnie napisał tę historię. W innej napisze, że ślepy nazywał się Bartymeusz. A tutaj ślepi nie mają imion. A czemu? Bo co jakiś czas Mateusz chce nas skonfrontować z tym, co przeczytaliśmy i ustami Jezusa zadać pytanie, które by nam postawił. A czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Nie im z tej opowieści, ale wam. Czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Na podstawie tego, kim jestem. Co jest o mnie napisane, co o mnie mój ojciec powiedział. Czy wierzycie? I tu jest bardzo ważne, żebyśmy sobie odpowiedzieli naprawdę na pytanie, kim dla nas jest Jezus i co z tego praktycznie wynika. Jak ta wiara determinuje nas w modlitwie i w problemach, które przechodzimy? Jak chętnie sięgamy po Pismo i po co? By dowiedzieć się różnych rzeczy, czy po prostu mieć fundament dla naszej wiary, aby na podstawie Pisma modlić się i biorąc obietnicę z Pisma, czy to, co ono mówi na temat Syna Bożego, na temat natury Ojca, na temat samego Jezusa. Na podstawie tego przychodzić w modlitwie i mieć oczekiwanie zdrowe, nie bezpodstawne. Zobaczcie ta ilustrację, jak ci dwaj ślepi na początku historii są kilkadziesiąt kilometrów od Jezusa. Ale gdy się to wszystko dzieje, są gdzie? U Niego w domu. Odbyli jakąś drogę. Skrócony został dystans. Tak naprawdę są w jednym domu z synem Dawida. Są twarzą w twarz z Nim, są w bliskiej relacji z Nim. I myślę, że to jest po pierwsze tym, do czego nas Jezus zaprasza, ale po drugie to ma być nasza rzeczywistość dnia codziennego, że Jezus, nie tyle my mamy być w Jego domu, ile On chce być w naszym domu. Bo wtedy też był w domu Piotra. Tam mieszkał, ale to tak naprawdę nie był Jego dom. On nawet nie miał własnego miejsca. Po prostu Piotr mu udostępnił kwaterę u siebie. Jezus chce być w naszym domu. I On w naszym domu, kiedy my podejmujemy różne decyzje, mamy problemy, pyta się po prostu przy stole, tak jak pytają nas dzieci, tato, mamo, a to, a tamto, czy wierzycie, że mogę to dla was uczynić? Ponieważ On jest Królem, który z natury jest bliski tym, których odkupił. I On nie chce być tylko tym, o którym śpiewamy w kaplicy, ale On chce być w samym centrum naszego rodzinnego życia, naszych problemów i chce łamać wszelkie jarzmo, prowadzić nas, byśmy Mu zaufali, byśmy poddali się Jego prowadzeniu, a On będzie nas prowadził nawet w takich banalnych, prostych rzeczach, bo nie wydają Mu się takie, bo nasze życie nie jest dla Niego banalne. Wiecie, z jednej strony zgadzam się, że jest jakieś przeakcentowanie, kiedy mówimy, podkreślamy te słowa, jesteś w moich oczach cenny, drogi, ja Ciebie miłuję. I czasami, wiecie, to tak bywa podstawą złych postaw wśród wierzących. Ale to nie zmienia faktu, że Jezus tak myśli o nas. I On, kiedy wątpimy, kiedy strach nas ogarnia, kiedy myślimy sobie, nie podołam, nie uda się, to się wszystko zawali, naprawdę wtedy mówi do nas, jesteś w moich oczach drogi. Cenny, miłuję Cię, przeprowadzę Cię przez tę wodę, przeprowadzę Cię przez ten ogień, tylko mi zaufaj, tylko się poddaj, tylko pozwól się prowadzić, tylko nie rób tak, że trochę pójdziesz, a potem zrobisz po swojemu, a potem znowu gdzieś będziesz krzyczał ze środka lasu, w którym zabłądziłeś i znowu trochę pójdziesz, a potem znowu po swojemu, idź za mną, tak jak ci dwaj ślepi tam skądś aż do domu, do Jezusa. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Inne pytanie, bo dlaczego miałbym to uczynić? Dlatego, że tak jest napisane, uczynię. Bo nie mogę zaprzeć się swoich słów i nie chcę. Nie mogę zaprzeć się słów Ojca i nie chcę się ich zaprzeć. Bo musi się wypełnić, co jest napisane. Również w Twoim życiu. I to jest potężna obietnica. Bo Jezus mówi, chcę, żeby obietnice Boże wypełniły się również w Twoim życiu. Z tego Bóg odbiera sobie chwałę. A więc, czy wierzycie, że mogę to uczynić? To tytuł, podtytuł dzisiejszego kazania. No i każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale dzisiaj wiemy, na podstawie czego? Pisma Świętego. Pisma Świętego. Amen.